Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Czwartki po godzinie 13:00. Dobrze mieszkaj w Radiu Gdańsk. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja poproszę dworek. Mały dworek taki jak
mały
Witkacego.
No, być może będzie to możliwe po dzisiejszej audycji, bo gościem między innymi będzie pan Artur Chmielecki, główny specjalista do spraw nieruchomości w Agencji Nieruchomości Rolnych. I tam dworek jest na sprzedaż. Powiemy, co trzeba zrobić między innymi, żeby nabyć taki dworek, a jak już go nabędziemy, to co dalej się z tym wiąże, bo to nie tylko same przyjemności są, ale też są pewnego rodzaju obowiązki.
Z jesienia pańszczyzny jest gorzej.
No jest gorzej, na to wygląda. A poza tym będziemy też mówić o innych nieruchomościach, które można nabyć z agencji, a tych jest sporo. Nie do wszystkich docierają informacje, a my powiemy dzisiaj między innymi o tym, gdzie szukać takich informacji, jeśli bylibyśmy zainteresowani jakąś nieruchomością z ANR-u. No i co ważne, czy to się wiąże potem z tym, że obejmie nas ostatnia ustawa o sprzedaży, o handlu nieruchomościami rolnymi. Czy mamy się tutaj czego bać? Mam nadzieję, że rozwiejemy wszelkie wątpliwości Państwa, a poza tym porozmawiamy też o tym, czy salon z kuchnią powinien być w naszych domach, mieszkaniach, czy osobno. Jakie są trendy, jaka moda?
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Dworek, pałacyk, a może jakąś inną nieruchomość rolną?
Rolną, może niekoniecznie rolną, ale na początek dworek. Dobrze, dworek. Kto może kupić dworek? Na jakich zasadach taką nieruchomość można kupić? Z Agencji Nieruchomości Rolnych dziś gość pan Artur Chmielecki, główny specjalista do spraw nieruchomości w agencji. Właśnie, panie Arturze, to jak to z tymi dworkami jest?
Dzień dobry, witam państwa. Jeżeli chodzi o dworki, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy posiadamy w sprzedaży jeden dworek, który znajduje się w miejscowości Kiełpin, to jest gmina Człuchów. Nieruchomość będzie wystawiona w przetargu nieograniczonym.
A co to znaczy, że nieograniczony?
Nieograniczonym wskazuje to, że nabyć może każdy. Może nabyć to osoba fizyczna, może nabyć to podmiot gospodarczy. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań.
Jedynym przeciwwskazaniem będzie brak pieniędzy w tej sytuacji.
To tak, ale może to nie jest najtańsza nieruchomość, bo nieruchomość, która w skład której wchodzi w sumie ponad 16 hektarów, wchodzi tam dworek oraz zespół parkowy, na dzień dzisiejszy będzie wystawiona za cenę 1,5 miliona złotych. Aczkolwiek mówię, te 16 hektarów to też są całe tereny inwestycyjne. To nie jest tylko, z tą nieruchomością naprawdę można zrobić bardzo dużo.
A proszę powiedzieć, bo po ostatnich zmianach, po ustawie regulującej obrót handlem ziemią rolną, czy w ramach takiej nieruchomości może się zdarzyć ziemia rolna, bo to jest, byłby problem dla przyszłego nabywcy.
Może się zdarzyć, bo może się zdarzyć. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tą nieruchomość, to tak naprawdę ta nieruchomość jest w studium zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele mieszkalnictwa. Więc tutaj już jakby nie ma. Ziemia rolna, która była po prostu już została zbyta w innych przetargach, tą nieruchomość wystawiamy w całości jako nieruchomość inwestycyjną. I tutaj jakby nie ma takich obaw.
Czyli rozumiem, że jest przetarg, jest cena wywoławcza. Oczywiście nieruchomość pójdzie za tę kwotę, kto da więcej. A jeśli nie da więcej?
Jeśli nie da więcej...
Albo nawet nie osiągnie takiej kwoty jak wywoławcza.
U nas w naszych zasadach zawsze jest coś takiego, że musi być postąpienie. Jeżeli tego postąpienia nie ma i tak naprawdę lub nie ma oferenta, to przetarg okazuje się nieskuteczny. I tak naprawdę powtarzamy w kolejnym przetargu, zmieniając w tym momencie warunki jakby rozdysponowania. W kolejnym przetargu na wniosek komisji dyrektor może podjąć decyzję o wprowadzeniu rat. Są tu też raty bardzo korzystne. Raty, pierwsza wpłata wynosi wtedy 50%, pozostałe 50% możemy rozłożyć na 5 rat rocznych w oprocentowaniu na dzień dzisiejszy 2,83. Tak samo.
No, czyli jest to kuszące, bo któż z Polaków nie marzył kiedyś, żeby mieć taki swój dworek na wzór szlachecki, ale cena wywoławcza, załóżmy też za te ogromną posiadłość, nie jest wygórowana, ale załóżmy, kupujemy i co dalej? Bo chyba nie możemy tak sobie w dworku poczynać, robić remontów, jakbyśmy chcieli, jakby nam się wydawało.
To prawda, ten dworek wpisany jest do rejestru
zabytków?
Zabytków Urzędu Wojewódzkiego Ewidencji. I tak naprawdę każdy remont, który musimy przeprowadzić, niestety będziemy musieli uzgodnić z konserwatorem wojewódzkim zabytków.
Czyli nawet zwykłą wymianę okien wzywamy konserwatora.
Tak, tak. Myślę, że to będzie wtedy większy remont i podejrzewam, że wszystkie rzeczy będą ustalone od razu, ale wszystkie rzeczy niestety muszą być. Nie może być to jakby, no nie do końca będziemy mogli swoje oczekiwania może tam spełnić od razu, nie?
Dotyczy to prawdopodobnie również roślin w zespole parkowym. Też nie można ich tam przesadzać,
przerzedzać. Też, bo park też jest wpisany też. Czyli wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, cokolwiek, na pewno będą musiały być pod nadzorem.
Do innych nieruchomości, których jest sporo w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych, wrócimy za moment.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
W studiu gość Artur Chmielecki, główny specjalista do spraw nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych. Rozmawialiśmy o tym, kto może kupić zabytkowy dworek, którym dysponuje agencja, ale wiem, że ten, o którym wspominaliśmy przed chwilą w okolicach Człuchowa, to nie jedyny dworek, a czy są inne na sprzedaż? No i gdzie można szukać informacji na ten temat?
Tak, to nie jedyny dworek, aczkolwiek mamy w zasobie jeszcze 8 dworków, czy zespołów dworko-pałacowych, aczkolwiek wszystkie znajdują się w umowach dzierżawy i na dzień dzisiejszy nie mogą być rozdysponowane, nie?
Czyli dzierżawcy dysponują tymi nieruchomościami i gdyby chcieli kupić, to mają pierwszeństwo.
Tak, mają pierwszeństwo, wynika to z umowy dzierżawy, wtedy mogą spokojnie oni nabyć w pierwszej kolejności.
Będziemy rozmawiać o innych nieruchomościach będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, a proszę powiedzieć, gdzie zwykły Kowalski może szukać informacji na temat, co u państwa może nabyć, jaką nieruchomość?
Zwykły Kowalski tak naprawdę może szukać przede wszystkim u nas w oddziale, w agencji, która się znajduje w Pruszów Gdańskim. Może szukać też w naszych sekcjach zamiejscowych. Mamy 4 sekcje zamiejscowe, które znajdują się w Skarszewach, w Bytowie, w Słupsku i w Malborku. Przede wszystkim też na stronie internetowej www.nr.gov.pl. Tam znajdują się wszystkie nieruchomości, które są w sprzedaży w całym kraju. Po wpisaniu na przykład naszego województwa czy powiatu, cokolwiek, można znaleźć interesujące nieruchomości.
No i jakie można znaleźć nieruchomości takie na kieszeń Kowalskiego?
Na kieszeń Kowalskiego tak naprawdę no, posiadamy bardzo dużo, bo to mówię, to są nieruchomości, które są jakieś działeczki po 1000 m2, cokolwiek.
A to są działeczki budowlane, czy rekreacyjne, znaczy, inwestycyjne, jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o to, tak naprawdę w naszej zasobie znajdują się wszystkie nieruchomości, bo to są i nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, czyli około 1000 m, ale mamy też pod budownictwo wielorodzinne. Mamy też grunty letniskowe o obszarach około 1000 m lub też 2000 lub też większe, bo to w zależności od wielkości działki, ale też mamy magazyny wysokiego składowania działki przeznaczone lub pod zabudowę przemysłową. Tak naprawdę tego jest dużo. Mówię, tutaj w najbliższej okolicy Gdańska, około 16 km w miejscowości Jagatowa, posiadamy też bardzo ładne nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, które oferujemy w cenie 65 zł za metr kwadratowy, czyli 65 tysięcy złotych za 1000 m.
I tu się jest kwota brutto. A to są działki z uzbrojeniem, czy tutaj już nabywca musiałby we własnym zakresie?
Tu już nabywca
się o to
w własnym
zatroszczyć.
Zakresie. My jako agencja nie wchodzimy w uzbrojenia działek. Niektóre nieruchomości stanowią jakieś plomby i wtedy faktycznie one są już uzbrojone, ale w większości przypadków my sprzedajemy nieruchomości bez uzbrojenia.
No i teraz załóżmy, że nabywamy taką nieruchomość od Agencji Nieruchomości Rolnych, działeczkę budowlaną, chcemy wybudować dom. W pewnym momencie się okazuje, że przeszacowaliśmy swoje możliwości finansowe, no i za jakiś czas musimy ją odsprzedać. I tutaj mam pytanie, czy ta ostatnia ustawa tutaj coś może skomplikować takiemu nabywcy działki budowlanej od państwa?
Znaczy tutaj myślę, że nie może skomplikować. Przede wszystkim my przy sprzedaży wpisujemy tylko, czy jest prawo ustawowe okresu 5 lat pierwszeństwo nabycia, czyli dany Kowalski w okresie 5 lat, jak będzie chciał odsprzedać działkę, to w tej cenie, która będzie uwidoczniona w akcie notarialnym, ten akt przychodzi do nas, do agencji i my wyrażamy zgodę na prawo skorzystania z pierwszeństwa nabycia lub nie. Jeżeli chodzi tutaj o nieruchomości, które są położone w planach zagospodarowania przestrzennego, to tu też nie będzie żadnych przeciwwskazań. No i też wszystkie nieruchomości, które są poniżej 3000 metrów, czyli jak Kowalski kupi 1000-metrową działkę i z jakichś względów będzie musiał ją potem odsprzedać, to nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, żeby spokojnie ją zbyć.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Rozmawiamy o nieruchomościach, ale jeżeli państwa ruchomości kierowane przez państwa bądź przez inne osoby natrafiają na jakieś trudności, to prosimy o informację 603-06-0606.
A ja przypomnę, że jest 13:31, a nie, jak mówiłam, że będziemy wracać do dyskusji po 10:30. Przepraszam, ale to chyba wynika z tej pogody, która nas, jak tu stwierdziliśmy wszyscy razem, listopad w październiku nas otacza i osacza. Przypomnę, w studiu goście Artur Chmielecki, główny specjalista do spraw nieruchomości w Agencji Nieruchomości Rolnych. Na to rozmawialiśmy o dworkach, rozmawialiśmy o innych nieruchomościach dostępnych dla każdego Kowalskiego, który chciałby przyjść i kupić od państwa jakąś nieruchomość. Są też działki rekreacyjne. To jest ciekawy temat, myślę, dla wielu mieszkańców Pomorza, w ogóle dla rodaków. My jednak kochamy działki rekreacyjne, spędzamy tam, jak tylko się pogoda poprawia i robi się coraz cieplej. Każdy możliwy weekend, wakacje. To jak to wygląda u państwa z tymi działkami? Gdzie są te najbardziej atrakcyjne?
Znaczy najbardziej atrakcyjną działką, no w sumie naszą perełką, to znajduje się ta nieruchomość w Sobieszewie, na Wyspie Sobieszewskiej, w miejscowości Komary. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem pensjonatowym po byłym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym.
Ale to już nie jest taka działka rekreacyjna dla zwykłego Kowalskiego, jakby chciał nad jeziorko sobie pojechać, bo do tej większej wrócimy, a te mniejsze takie.
Te mniejsze to tak naprawdę mamy też nieruchomości, które znajdują się w gminie Zblewo, miejscowości Radziejewo. Tam jeszcze nam zostało około 3 hektarów nieruchomości przeznaczonej właśnie pod taką zabudowę letniskową. Mm-hmm. Tam mieliśmy obszar, który wynosił około 20 hektarów. Większość została już zbyta. I tam właśnie były takie małe działeczki, które były przeznaczone. One były w granicach też tam 30 zł za metr kwadratowy.
Jeziora, lasy dookoła
tak,
są?
Tak, przy samym jeziorze pięknie położona. Tak naprawdę na terenie czuchowskim też mamy trochę nieruchomości, które są położone blisko, może nie w bezpośrednim dostępie do jeziora, ale bardzo blisko. Nie? Tak samo jak mamy nieruchomości, które znajdują się w Nowęcinie, to jest bardzo blisko jednak też morza. Nie? Mm-hmm. Więc trochę takich nieruchomości jest. Mówię, ja zapraszam na naszą stronę internetową lub
ważne
o
informacje.
Zapytanie tutaj do nas, do agencji. I myślę, że jak każdy ktoś nas zapyta, to zawsze znajdziemy mu gdzieś w jego okolicy nieruchomość.
Czyli można napisać taki wniosek, takie zapytanie,
tak,
że jestem zainteresowany działką rekreacyjną blisko jeziora albo blisko morza.
Tak.
Czy państwo w swoich zasobach mają coś takiego? W jakich cenach, w widełkach? I
tak,
każdy
się wtedy
dostanie odpowiedź.
Tak, może nie od razu dostanie jakby wartość nieruchomości. Mm-hmm. My przeanalizujemy, co mamy w naszych zasobach, czy nie ma jakichś przeszkód formalnych, prawnych, żeby wystawić tą nieruchomość na sprzedaż. I wtedy tak naprawdę informujemy, że przygotowujemy tą nieruchomość do sprzedaży. Wtedy przychodzi rzeczoznawca majątkowy, określamy wartość i wtedy mamy całą procedurę. Oczywiście pan zostanie poinformowany. I wtedy, jeżeli spełnimy jego oczekiwania, to zapraszamy na przetarg.
No to teraz ta perełka.
Ta perełka, no mówię, znajduje się na Wyspie Sobieszewskiej. Jest to nieruchomość zabudowana o powierzchni użytkowej 1090 metrów kwadratowych po byłym ośrodku wypoczynkowym Tulipan. No, znajduje się w granicach 900 metrów już od samej linii brzegu morza. Działka ma powierzchnię 7615 metrów i na dzień dzisiejszy została ta cena wystawiona brutto 962 662
zł. Za ośrodek wczasowy.
A, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego no, może on pełnić też jakby inną funkcję. Nie musi być to tylko ośrodek, można spróbować na jakąś inną funkcję.
No, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby się przekwalifikować albo wychodzić z założenia, że sprzedaje swoje mieszkanie w Trójmieście albo w innym miejscu Pomorza i chce zakładać działalność gospodarczą, to pewnie jest to jakaś szansa. A gdzie to jakiś kruczek w tym wszystkim? Bo cena jest atrakcyjna, aż za bardzo atrakcyjna.
Kruczków nie, nasze nieruchomości są przygotowane naprawdę pod względem formalno-prawnym. Bardzo dobrze, nie ma tu żadnych kruczków prawnych. I jedyne, co może być taki, to nie wiem, może stan techniczny, ze względu, że to jest ośrodek z lat 70. Jeszcze 2 lata temu był dzierżawiony. Teraz jest co prawda ogrzewany, ale no stan techniczny jest taki, jaki jest.
Ale można reklamować w czas jak w PRL-u, to
tak,
teraz bardzo modne.
Tak, jak najbardziej.
Ale to jest pomysł rzeczywiście na działalność gospodarczą.
Dlatego no to zapraszamy wszystkich inwestorów chętnych do obejrzenia, nie ma problemu tutaj.
Kowalski, każdy zwykły też może, nie tylko przedsiębiorca, Kowalski też może.
Każdy może przyjść, każdy może się z nami umówić, każdemu tą nieruchomość pokażemy. Wskażemy wszystkie dokumenty, które mamy u siebie, żeby każdy mógł sobie zobaczyć.
No, to jest ciekawe. Niebawem będzie nowy most na Wyspę Sobieszewską, więc pewnie i więcej turystów tam dotrze. No, ciekawa inwestycja. Serdecznie panu dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj Artur Chmielecki, główny specjalista do spraw nieruchomości w Agencji Nieruchomości Rolnych, a o wszystkich nieruchomościach na sprzedaż można zasięgnąć informacji albo zwracając się do agencji pisemnie, albo można po prostu zajrzeć na stronę internetową i wszystkie informacje, wszystkie te rzeczy, o których pan tutaj wspominał, to wszystko jest dostępne. Każda informacja dla każdego słuchacza. A my za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czy kuchnia powinna być razem, czy osobno z salonem.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Dziś 20 października. Kiedyś tak. Aleja Niepodległości w Sopocie nosiła nazwę 20 października. Gdyby wziąć pod uwagę, z jaką postacią się wiązała data 20 października 1956, to gdyby pytano Gomułkę, jaka kuchnia, powiedział, no jak to jaka? Ciemna! Jasne, że ciemna.
No a dzisiaj mamy zupełnie na szczęście inne problemy. Kuchnia z salonem, czy też nie? Praktycznie, czy nie? Modnie, czy nie? Deweloperzy bardzo często oferują mieszkania, w których salon jest połączony z kuchnią. A wiele osób wyburza też ścianę dzielącą oba pomieszczenia, aby powstała jedna duża, dzienna część w nieruchomości, takiej w lokalu, w mieszkaniu. I takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku rodzin z dziećmi, mówi gdańska architekt Aleksandra Milkowska, z którą rozmawiała Marzena Bakowska.
Jeżeli jest to rodzina, która potrzebuje wspólnej przestrzeni do spędzania czasu i ma takie możliwości metrażowe, to jak najbardziej wtedy wskazane jest, aby łączyć właśnie kuchnię z tak zwanym pokojem dziennym, bo w ten sposób tworzy się o wiele większa przestrzeń do spędzania razem czasu. Wiadomo, to wszystko wpływa na nasze relacje w rodzinie. Tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej wskazane dla rodzin z dziećmi, które mają oczywiście w tym mieszkaniu jeszcze taką możliwość wydzielenia sypialni dla wszystkich członków rodziny. Natomiast w momencie, kiedy mieszkanie nie jest zbyt duże i kiedy każde pomieszczenie jest dla nas ważne, to wtedy można by pomyśleć rzeczywiście o wydzieleniu oddzielnej kuchni z jakimś miejscem takim, gdzie będziemy jeść wspólnie posiłki, a pokój tak zwany dzienny może jednocześnie stać się wieczorem sypialnią na przykład rodziców. W takim rozwiązaniu, kiedy kuchnia z pokojem są połączone, tą funkcję sypialnianą trochę trudniej jest wpasować w taki układ. Z punktu widzenia architekta nie ma lepszego bądź gorszego rozwiązania. Architekt, zanim rozplanuje mieszkanie, musi się dowiedzieć, jakie potrzeby ma dana rodzina i według tych potrzeb właśnie stworzyć plan takiego mieszkania dla nich odpowiedniego.
Jakie są wady i zalety połączenia kuchni z salonem?
Może zacznę od zalet. Zaletą na pewno niewątpliwą jest to, że mamy większą wspólną przestrzeń, w której będziemy spędzać razem czas. Wadą jest na pewno to, że przenikają zapachy, bo wiadomo, z potraw, które gotujemy, te zapachy unoszą się w powietrze. Oczywiście przy połączeniu kuchni z pokojem dbamy o to, aby był wyciąg powietrza nad kuchenką, ale to nie do końca spełni na pewno swoje zadanie i musimy się liczyć z tym, że te zapachy będą nam przenikać do wnętrza pokoju. Szczególnie będą się osiadać na tekstyliach typu firanki czy jakieś meble tapicerowane, więc jeżeli ktoś planuje połączenie pokoju z kuchnią, to warto o tym pamiętać, aby tych tekstyliów w pokoju dziennym nie było za dużo.
Gabriela Zawada, Perfect Construction, wykończenie kompleksowe pod klucz. Czy w tej chwili jest cały czas modne to, żeby łączyć kuchnię z salonem?
Modne jest, ale tak naprawdę klienci, którzy się już przekonali na wcześniejszych inwestycjach, jak bardzo to jest niepraktyczne, zwłaszcza jeżeli się lubi gotować albo ma się dużą rodzinę, wszystko się roznosi po mieszkaniu, zapachy też się roznoszą. Zawsze jest wygodniej jednak urządzić i tak samo więcej szafek czy blatów roboczych zmieścić w zamkniętej kuchni. Poza tym zawsze można spokojnie zamknąć tę kuchnię, usiąść sobie z gośćmi, nikt nie widzi bałaganu. Można skończyć w trakcie przygotowywania potraw i wyjść i nikomu nie przeszkadza ten bałagan. Więc ciężko jest tak naprawdę przekonać klientów, żeby na przykład nie wyburzali ściany, bo zdarzają się mieszkania, że klienci kupują i przychodzą do nas właśnie na porady aranżacyjne, czy właśnie już robią wykończenie kompleksowe pod klucz u nas. I ostatnio miałam takich klientów, to niestety no, mimo dużej rodziny, mimo uwielbienia do gotowania, to niestety wyburzyli tą ścianę. Tendencje są jednak tak samo, jak kiedyś kilka lat temu były modne skosy. Wszyscy marzyli o skosach, tego w Polsce było mało. Marzyli o skosach, właśnie o otwartych kuchniach. Też się wszyscy przekonali, że bardzo niepraktyczną jest częścią właśnie domu, jeżeli są skosy i jest kuchnia otwarta zwłaszcza, ponieważ te wszystkie zapachy uciekają właśnie w te zakamarki skosów.
Co w tej chwili jest takie modne, powiedzmy, w stylach architektonicznych, jeśli chodzi o urządzanie mieszkania? Właśnie zamknąć kuchnię, czyli powrót do takiego stylu lat, nie wiem, 80., 90., że zamykamy?
Nie, no jednak tendencja jest właśnie, że kuchnia jest otwarta, jest aneksem. Tendencja jest taka, że głównie panuje biel, szarość, czerń ewentualnie i dodatki drewna. Typowa Skandynawia, gdzie są neutralne kolory, najlepiej w zimnych odcieniach. Klienci są właśnie neutralne, chcą troszkę betonu, kuchnia na przykład na biały połysk wysoki i tylko gdzieś dodatek drewna.
Czyli w tej chwili już odchodzimy od brązów, wanilii.
Tak, nie ma ciepłych kolorów raczej, jest to tylko dodawane jako dodatek, a i tak bardzo mało. Raczej panują właśnie szarości.
Czyli beton w betonie. Teraz garść porad dla tych, którzy chcą odłączyć kuchnię od salonu. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że kuchnia musi być odpowiedniej wielkości, mówi architekt Aleksandra Milkowska.
Prawo budowlane narzuca nam, aby kuchnia w mieszkaniu jednopokojowym miała szerokość minimum 1,80 m. Natomiast w mieszkaniu wielopokojowym szerokość w świetle ścian powinna nie być mniejsza niż 2,40 m. Trzeba także pamiętać o odpowiedniej instalacji w kuchni. Mianowicie mam na myśli przede wszystkim instalację wodno-kanalizacyjną. W takim pomieszczeniu należy zapewnić dostęp do wody i o odpływ wody. Mam na myśli oczywiście tutaj zlew i zmywarkę, ale przede wszystkim musimy pamiętać o wentylacji. Kuchnia musi mieć swoją oddzielną wentylację. Może to być wentylacja mechaniczna, natomiast jeżeli w kuchni mamy gaz, to obowiązkowa jest wentylacja grawitacyjna. W kuchni powinno być miejsce na zlewozmywak lub zlew. Kuchnia powinna mieć taki układ przestrzenny, który umożliwi ustawienie chłodziarki i urządzenie miejsca do pracy, czyli blat roboczy.
O czym warto pamiętać przy projektowaniu kuchni?
O odpowiednim rozmieszczeniu trzech elementów: lodówki, zlewu i kuchenki. Ponieważ przygotowując posiłki, osoba właśnie przemieszcza się między tymi trzema punktami i trzeba pamiętać, aby między tymi punktami nie było zbyt dużej odległości, ale także, żeby nie było zbyt ciasno. Ważne jest, aby między zlewem a kuchenką był blat roboczy, taki minimum 60-50 może centymetrów. plus oczywiście w innym miejscu dłuższy blat roboczy. Szafki kuchenne stojące powinny mieć wysokość 90 cm, 85-90 cm. Można też zaplanować szafki stojące w wysokości 75 cm, ale nie niższe, bo to już byłoby nieergonomiczne. Natomiast na tych niższych szafkach właśnie 75-centymetrowych wygodniej jest wykonywać cięższe prace kuchenne, takie jak na przykład zagniatanie ciasta na pierogi. Natomiast szafki wiszące powinny się zaczynać 50 cm powyżej blatu roboczego, po to, aby można było i wygodnie na tym blacie pracować i wygodnie sięgnąć z szafki to, co potrzebujemy. Także szerokość blatu roboczego jest istotna. Minimalna szerokość blatu roboczego to jest 60 cm.
Możliwości nowoczesnego urządzenia kuchni i salonu sprawdzała dla Państwa Marzena Bakowska. Tomku, a Twoim zdaniem kuchnia razem z salonem czy osobno?
To kto lubi. Ja lubię łącznie, bo ja lubię kuchnię i jednocześnie lubię większą przestrzeń. Jak jest mniejsza, to z dwóch mniejszych robi się jedna większa. Nasi słuchacze też piszą. Jestem za kuchnią otwartą na salon. Nie chodzi o dzieci, ale o gości. Przygotowując i podając potrawy, cały czas mam kontakt z gośćmi. Dzisiejsze pochłaniacze są na tyle silne, aby zminimalizować przenikanie ich do salonu. Wystarczy tylko dobre rozplanowanie przestrzeni w kuchni, takie by przysłowiowe gary nie były na bezpośrednim widoku gości.
No tak, a ja zdecydowanie z kolei jestem za tym, żeby były osobno, a to dlatego, że jestem bałaganiarą kuchenną i wolałabym, żeby goście nie widzieli tego nieładu przy towarzyszącego przygotowaniu.
Pan Tomek jeszcze pisze, śledzi nie smażymy w domu, to jakie zapachy mają mi do pokoju zalatywać? Mamy kuchnię połączoną z pokojem i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania, ale mam sąsiada, gdzie najlepiej go zakopać, jak zaczynają gotować. Fe.
O, drastycznie.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.